zadawaniem ciekawych tematów. Ostatnio kaskaderski akt, bo na 11 listopada. Dzisiaj Adwent. Ja muszę wam powiedzieć, przyznam się na początku, że Adwent dla mnie chłopaka to miał tylko jedną pozytywny aspekt. I się zdziwicie może, chociaż liczę trochę na męskiej solidarności. Otóż Adwent miał ten wielki plus, że był zakaz dyskotek. Tak, tak. A ja, jak większość chłopaków z mojej klasy, nienawidziłem dyskotek, bo nasze dziewczyny z naszej klasy sobie wymyśliły tańczenie w parach i jeszcze jakąś lambadę. Nie wiem, czy kojarzycie. Kojarzycie taki pokraczny taniec. Masakra. Lambada, masakra. I to był wielki plus Adwentu, ponieważ tutaj właśnie przychodził na ratunek Adwent, tak? Przez miesiąc, jak to cytuję, uwaga, zabaw hucznych nie urządzać. I tu mieliśmy świetną wymówkę do karnawału. Tylko do karnawału. Adwent też mi się kojarzy z czekaniem, a to jest złe skojarzenie. Ponieważ de facto słowo Adwent oznacza przychodzenie. A dzisiaj chciałbym mówić o tym, żeby nie czekać, ale żebyśmy się doczekali tego, co ma przyjść. Żebyśmy się doczekali Boga, który ma przyjść. I przeczytamy sobie z Ewangelii Marka. Mam nadzieję, że uda Ci się to odnaleźć. Dziękuję, Dominik. W Ewangelii Marka Jezus takie oto słowa wypowiada do swoich uczniów. Mówi: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Jezus mówi: baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę swoim sługom, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kurz zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. I czytaliśmy tutaj w tym fragmencie, że Pan postanawia wyjechać. Pewnie w jakiejś ważnej sprawie. To musi być ktoś zamożny, ponieważ ma dom, a w domu swoje sługi, służących, doglądających jego majątek. Czytamy, że zanim Pan wyjechał, zrobił coś bardzo ważnego. Werset 34. On przywołał swoje sługi i czytamy: dał władzę sługom swoim i każdemu wyznaczył za jego zadanie. I dopiero wtedy Pan wyjechał, pozostawiwszy swoje całe gospodarstwo w rękach swoich sług. I ktoś powie: i co z tego, że Pan wyjechał? Jest Panem, takie ma prawo. Taka jego wola, może zrobić co chce. Okej, Majo, dziękuję, że jesteś. Mam do Ciebie pytanie. Na ile minut zostawiłabyś nasze dzieci pod opieką kogoś obcego? 15? 30? W ogóle. Ani minuty nie zostawiłabyś naszych dzieci. Ja też. Piotrze, załóżmy, że w ważnej sprawie jedziesz do Polski. Czy powierzyłbyś prowadzenie nabożeństwa, nie ujmując, jakiejś pani tutaj z recepcji, bo ona to otworzy, wyświetli. Zrobiłbyś to?
W życiu.
Nie powierzyłbyś komuś tej ważnej rzeczy takiej osobie. Dominik może, nie wiem, może ktoś. Dominik, masz kartę bankomatową? Bankową?
Każdy chyba ma.
Każdy ma. Portfel każdy z nas ma. Kto z nas, Dominik, dałbyś swoją kartę, portfel pierwszej osobie spotkanej na ulicy? Nie. Albo czy ktoś z was dałby swoje klucze do swojego domu, mieszkania złodziejowi? No myślę, że to jest oczywiste, że nikt z nas nie zrobiłby tego. Dlaczego? Dlatego, że tak ważne dla nas, dramatycznie ważne rzeczy powierzamy tylko w ręce kogoś, komu ufamy. A najczęściej, tak zawsze jest, że to zaufanie jest związane tylko z bliską relacją. Bo to zaufanie się musi wykluć na bazie bliskiej relacji, więc powierzamy ważne rzeczy tylko w ręce bliskich i zaufanych osób. Zgadzamy się? Zgadzamy się. Dlatego myślę, że Pan nie tylko już miał takie prawo zostawić ten swój majątek, ale myślę, że ta przypowieść pokazuje, zobaczcie, jak wielkim zaufaniem obdarzył Pan swoje sługi. Przecież on wyjeżdżając powierzył im swój majątek, powierzył im swoje rodziny, swoje, nie wiem, tam zwierzęta, rośliny, dzieci. Pewnie może żona nawet została w domu. Czy Pan jest lekkomyślny i nieodpowiedzialny? Myślę, że nie. Myślę, że znowu powtórzę. Przecież Pan pewnie ma wielkie zaufanie do tych ludzi. Gdyby był lekkomyślny, nigdy nie dorobiłby się tego majątku. Postaw się w sytuacji sług. Wyobraź sobie, że ktoś, kogo bardzo cenisz, prosi cię o przysługę. Na przykład napisał do ciebie własnoręcznie maila. Nie tam, że jakaś ulotka przychodzi, zagłosuj na mnie. Własnoręcznie maila. Wybrał ciebie w zaufaniu i prosi cię o przysługę. Czy to nie jest dla ciebie powód do tego, żeby powiedzieć, czuję się wyróżniony, wyróżniona, że ten mój autorytet do mnie się zwraca? Czy to nie jest wielki przywilej móc spełnić taką prośbę? A zatem chcę powiedzieć, podsumowując, Pana i sługi musiała łączyć bardzo bliska i głęboka relacja, bo tylko w takiej jest możliwe daleko idące zaufanie. Teraz pytanie jest do ciebie. Czy myślisz o sobie jako o kimś, komu Bóg zaufał? Czy myślisz, że o tym, że Bóg tak bardzo cię kocha, powierzając, wkładając w twoje ręce najcenniejsze rzeczy, jakie ma? Swój ziemski majątek, los milionów ludzi włożył w nasze ręce. Czy myślisz o sobie, że Jezus Chrystus wybrał cię jako swojego zastępcę? Że On poszedł do Ojca, On wróci, ale i to będzie wspaniały dzień, kiedy On przyjdzie i ujrzy Go każde oko i każdy język wyzna i każde kolano się ugnie, ale dziś Go nie ma fizycznie. Ale dziś to miejsce wybrał nas, Kościół, abyśmy Go zastępowali. Czy myślisz o sobie jako o kimś, komu Jezus dał władzę i rolę i zadanie do wykonania? Muszę powiedzieć, że mój serdeczny przyjaciel podzielił się ze mną takim odkryciem ostatnim. To jest trochę śmieszne odkrycie, ale powiedział mi tak. Piotr, czytam książkę pod tytułem Po co Kościół? I wiesz, taka banalna myśl, ale strzeliła we mnie i powaliła mnie na nogi. Mówi tak, przecież kiedyś Jezus był w ciele. Przecież kiedyś miał ziemskie ciało. Ludzie Go widzieli, ludzie Go słyszeli, mogli Go dotknąć. On mógł dotknąć tych ludzi. Mogli się spotkać z fizycznie obecnym, cielesnym Jezusem. I dopiero wtedy byli uzdrawiani, dopiero wtedy były wyganiane demony, dopiero wtedy słyszeli i odpowiadali na Ewangelię. Bo to był fizyczny Jezus, ale On odszedł. I co teraz? No i On to odkrył. Po co Kościół? No po to, że dzisiaj my jesteśmy fizyczną obecnością Jezusa w Jego miejsce, tutaj na ziemi, i On tak bardzo nam zaufał, że powierzył nam swoją misję. I kolega mówi, a ja do tej pory myślałem, że Bóg będzie nawracał ludzi gdzieś tam w ich ciemnej komorze i podeśle ich tutaj nam na nabożeństwo. Mówi, nie. On Bóg chce, żebyśmy my wyszli do tych ludzi, cieleśnie, obecni, byli w ich otoczeniu. Czy myślisz o sobie, że masz robić dokładnie to samo, co robił Jezus i robisz to w Jego miejsce? Apostoł Paweł powiedział, w Jego miejsce poselstwo sprawujemy. I to Chrystus powierzył nam swoją misję. Ale być może myślisz, że chcesz Ci powiedzieć, co masz robić. A ja Ci nie chcę powiedzieć, co masz robić. Ja chcę Ci powiedzieć, kim jesteś. Chcę Ci powiedzieć, jesteś zaufanym przyjacielem Boga. Może to brzmi dziwnie, ale czy myślisz o sobie jako zaufanym przyjacielu Boga? Bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:15, powiedział do swoich uczniów, tego grona bliskich uczniów, powiedział, już was nie nazywam sługami. Bo tu w przypowieści mamy słowo sługa. Ale Jezus mówi, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan. Lecz nazywam was jak przyjaciółmi. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca, oznajmiłem wam. Innymi słowy, Jezus mówi, wszystko wam już w zaufaniu powiedziałem. Innymi słowy, Jezus mówi, zwierzyłem się wam do kości. Wszystko wiecie już. Jesteście moimi przyjaciółmi, nie mam przed wami tajemnic. Rozumiesz, że Jezus jest twoim przyjacielem? Bogiem, przyjacielem? I ufa ci? Dlatego pamiętajmy, kim jesteśmy. Nie tylko, co mamy robić. Bo z tego, kim jesteśmy, wynika to, co mamy robić. On dał ci władzę, on dał ci wszystko, co masz. Wykorzystaj tę władzę. On dał ci zadanie, wypełnij je. Dzisiaj nie mamy czasu rozmawiać o tych zadaniach i tej władzy. Może kiedyś. Ale zobacz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Wracamy do tekstu biblijnego. Ja mówiłem na początku. Nie chodzi o czekanie, tylko o doczekanie się. Zobaczcie, Jezus mówi, Jezus wzywa 33 werset. Baczcie, czuwajcie. 35 werset. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. I 37 werset. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. I myślę, że to trzeba powiedzieć. Jest kolosalna różnica między słowem czekać, a czuwać. I ja zaraz postaram się to jakoś wyobrazić. Ale z czym mi się kojarzy czekanie? Czekanie mi się kojarzy z bezczynnością, z niczego nie robieniem. Nie wiem jak wam. Że czekanie to nie jest czynność w ogóle, chociaż to jest czasownik, czekać. To jest stan, w jakim się jest. Taki stan byle jakości, marazmu. Czekam, to raczej, no mówimy, siedzimy, czekamy, no marnujemy, spędzamy jakoś czas. Czekanie to strata. Czekam w kolejce do lekarza i chcę jak najszybciej, żeby ten czas jak najszybciej minął, żeby zabić ten nudny czas. Czekając na przystanku autobusowym, wyciągam komórkę, bo uważam, że to jest bardziej produktywne, coś sobie zobaczyć w telefonie, niż patrzeć w płytki chodnikowe. Zabijam ten czas czekania. Czekanie jest stratą. Kto wie z Lean Manufacturing? To jest strata. Znajdujemy sobie tematy zastępcze, żeby tylko to czekanie jakoś zabić. Bo ono nas absorbowało jak najmniej. Natomiast czuwanie. I myślę, że jest zupełnie odwrotnie. Czuwanie, do którego nawołuje Jezus, jest intensywną, pełni mnie absorbującą czynnością. Ja mam całym sobą czuwać, a nie jednym okiem, nie jednym uchem, nie jedną nogą być gotowym i ubranym, tylko jak żołnierz na warcie muszę wszystkie, wiecie, zmysły uruchomić i wyłączyć się na niepotrzebne bodźce i czekać. I czy tylko czekać? Stać? Nie, ja muszę działać, ja muszę analizować otoczenie, ja muszę reagować na to, co się dzieje. Ja muszę być czynny, zaangażowany. A więc czuwanie jest takim pełnym zaangażowaniem, żebym tylko czegoś nie przeoczył. Jeszcze trochę o tym powiem za chwilę. Uwaga, jeszcze jest. Jezus mówi, że jest przeciwieństwo czuwania. Jezus mówi, czuwajcie, a przeciwieństwem czuwania dla Jezusa jest co? Spanie. Do 9 rano. Spanie! Oczywiście jest to jakiś obraz, ale Jezus mówi tak, 35 werset. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie spotkał, nie zastał was śpiącymi. To wam mówię wszystkim. I musimy uważać, żeby duchowo nie przysnąć. Żeby duchowo nie odlecieć, nie zjechać. Pamiętamy, że kiedyś modlił się Jezus przed pojmaniem, pamiętacie? I zaprosił ze sobą, miał swoich uczniów najbliższych. I co się stało? I mówił im, prosił ich, żeby czuwali i modlili się. Bo Jezus poszedł się modlić, wraca, a oni śpią. I takie znamienne słowo, które może dzisiaj jest do ciebie. To nie jest oskarżenie, ale może to słowo jest do ciebie. Jezus powiedział do Szymona Piotra. Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie. I módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Czy Jezus mówi to do ciebie? Czy śpisz, czy czuwasz? Czy śpisz, czy wykonujesz zadanie, które powierzył ci Pan, odjeżdżając? Jeśli chcę ci powiedzieć tak, jeśli dzisiaj duchowo ziewasz, wiecie, co to jest ziewać? Wiesz, co to jest? Czekasz, aż to minie, czekasz, aż byle szybciej, jesteś znudzony, znudzona, w ogóle nie wiesz, gdzie jesteś duchowo, to znaczy, że ziewasz. Jeśli dzisiaj duchowo ziewasz, to zważ na to, bo za chwilę zaśniesz. Za chwilę zaśniesz. Zrób coś z tym. Może z nudów ziewasz? Może z zapomnienia Bożych zasad ziewasz? Może z lekceważenia? Może z lenistwa? Może ze zmęczenia ziewasz? Znajdź w sobie tę przyczynę. Pobudka! Bóg nie chce, żebyśmy spali. Słuchajcie, takie inne myślenie o Kaina myśl. Kiedyś poszedłem do kolegi, który mieszkał w bloku. Dzwonię do domofonu i tak patrzę, że na parterze kątem oka coś mi mignęło w oknie. Przyglądam się, tam patrzę, że do ściany jest przykręcone lusterko. Takie od żuka, od nysy, nie wiem, malucha. Po prostu ktoś siedząc sobie na kanapie w swoim salonie lustrował przez to lusterko tego, kto tam dzwoni do drzwi. I myślę, że jest to oznaka pewnego wyczekiwania wścibskiego i on czuwa. Cały dzień może na tej kanapie. Ja nie wiem, może się nabijam, ale czułem się obserwowany, inwigilowany. I myślę, że w naszym czuwaniu na Jezusa nie o to chodzi, żeby sobie takie lusterko zainstalować, albo lornetkę kupić i stać w oknie, lustrować. Patrz, Jezus idzie, jak dzieci patrzą na świętego Mikołaja. Jest gwiazda. Myślę, że nie chodzi o to, żeby sobie alarm jakiś zainstalować do domu. Gdzie tam, uwaga, alarm, Jezus przyszedł. Odkładamy zabawki szybko do kościoła, dzieci, bo Jezus wraca. Myślę, że w czuwaniu czytaliśmy, chodzi po prostu o to, abyśmy robili właściwą rzecz. Abyśmy robili to, co Bóg nam powierzył, bo On nam zaufał. Abyśmy nie zawiedli, posłuchaj tego, w czuwaniu chodzi o to, żebyśmy nie zawiedli zaufania Jezusa, kiedy przyjdzie. Żeby nie był nami zawiedziony. A czy przyjdzie wieczorem, czy o północy, czy kurz zapije, tego nie wiemy. Zawsze dlatego musimy robić to, do czego Bóg nas powołał. I na koniec taki obraz. Założę się, że większość z was, szczególnie tutaj w Irlandii, szczególnie w połowie zimy, już tęskni za latem. Ktoś nie tęskni za latem? Nie? Nie? Nie tęsknicie za latem? Okej. Okay. Ja uwielbiam lato, ja kocham lato, bo mi się też kojarzy z wakacjami, może z jakiś urlop. Tutaj mamy połowę zimy, czy tam początek zimy, jeszcze trochę tego czasu, ale ja tęsknię za tym latem. Może ktoś z was już robi sobie plany urlopowe na okres ten letni. Może jakiś wypad w góry, może coś na morze, może remont mieszkania. Można i tak, są takie potrzeby, albo po prostu siedzę i nic nie robię. Czekam na urlop. Powiedz mi tak, jeśli czekasz na coś, może czekasz na urlop, może czekasz na lato, jeśli masz takie oczekiwanie, to czy kiedy czekasz, czy nie masz też prawa cieszyć się każdym pogodnym dniem, który ci się nadarza w drodze? Jeśli czekasz na urlop, czy nie masz prawa cieszyć się każdą wolną chwilą i każdym dniem? Czy powiesz, nie, hola, hola, ja czekam, ja nie mogę. Do czego ja dążę? Przecież to, że my czekamy na przyjście Jezusa, to nie oznacza, że my dzisiaj nie możemy się cieszyć Jego obecnością w Duchu Świętym. To, że On ma przyjść chwale, już tak, wiecie, ostatecznie, definitywnie, Król Królów, Pan Panów, to nie może nas uśpić, a wręcz przeciwnie, powinno nas zachęcić tylko, żebyśmy to dzisiaj spodziewali się i czekali, że On dzisiaj do mnie przyjdzie. W Duchu Świętym. I tego czuwajmy. Nie tylko na okoliczność wielkiego powrotu Jezusa, ale na każdą okoliczność działania Ducha Świętego. Nie przegap Ducha Świętego. Kiedy się modlisz, kiedy jedziesz do pracy, kiedy gotujesz obiad, czy nawet wyrzucasz śmieci, nie przegap tego, że Duch Święty może być obecny w twoim życiu. Kiedy wstajesz do uwielbienia, to tylko znaczy, że Duch Święty poprowadzi cię przez to uwielbienie. Porwie cię, jak Filipa, do dania Bogu chwały. Jeśli słuchasz lub czytasz Boże Słowo, to spodziewaj się, czekaj, oczekuj, że Duch Święty przyjdzie do ciebie i ci powie, a nie kiedyś tam. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, to spodziewaj się, oczekuj, czuwaj, że Bóg zmieni i dotknie serce twojego rozmówcy. Dzisiaj, teraz. I kiedy modlisz się, to wiesz, że Bóg może uczynić swój cud dzisiaj i teraz. Nie czekajmy tylko, żeby czekać, ale spodziewajmy się, oczekujmy, że Duch Święty przyjdzie dziś, że przyjdzie do nas o każdej porze dnia. A uwaga, przepraszam za słowo, On musi przyjść. Ja mu nie mogę nic kazać, ale On musi przyjść, bo jeśli my, Jego zaufani przyjaciele, oddajemy swoje serce, by robić to, co nam nakazał, to On będzie przychodził, bo to jest Jego praca, to jest Jego dzieło, to jest Jego majątek. Będzie obecny, przyjdzie. Dlatego chcę powiedzieć, Adwent to nie jest czas czekania. I nie nastawiajcie się na czekanie i zmarnowanie tego czasu. Nastawcie się na doczekanie i na przyjście. Przyjdź Królestwo Twoje, mówimy, ale już dziś bądź z nami, Duchu Święty. Nie czekaj w jednym zawieszeniu, skorzystaj z Bożego zaufania, z tej władzy, którą Ci Bóg dał, z tej funkcji, którą Ci dał, z tego przywileju działania w Jego imieniu. I spodziewaj się, że Duch Święty może przyjść do Ciebie w każdej chwili, a On przyjdzie na pewno. Maranata, Panie Jezu. Amen.
Amen.